Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na program Rozmowy Niedokończone. Dziś temat, który chcemy zaproponować, pojednanie bez prawdy o poprawności politycznej w relacjach polsko-ukraińskich. W naszym studiu goście pan profesor Włodzimierz Osadczy, dyrektor Centrum Ukrainikum Katolickim Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Witam serdecznie, szczęść Boże. I drugim gościem jest pan Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz 15. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan poseł też jest w takiej parlamentarnej grupie, jest wiceprzewodniczącym takiej grupy bilateralnej polsko-ukraińskiej. Panowie, poprawność polityczna, więc to tak tchnie tym, że no, nie chcielibyśmy, żeby tak rzeczywiście było, bo pytanie, co to wnosi. Przed nami też Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. 22 lipca zeszłego roku uchwalona ta właśnie uchwała. Polskie święto będzie obchodzone 11 lipca i to przed nami. Panie profesorze, jak pan odnosi się, czy to jakiś sukces na przestrzeni, można powiedzieć, naszych dziejów i relacji polsko-ukraińskich?
W moim odczuciu jest to sukces smutny i wątpliwy. Z racji na to, że mamy do czynienia z jedną z największych zbrodni dokonanej na narodzie polskim, która stała się zakładnikiem układów politycznych i stała się elementem pewnych, bym powiedział, targów, uprawiania pewnej polityki. Polityki, gdzie nie ma miejsca na jakieś wyrachowanie i jakieś kalkulacje, które każą uzyskać jakąś korzyść, prawda, poprzez nagłaśnianie czy zapominanie, prawda, jakichś elementów związanych z tą zbrodnią. Natomiast cały czas istnienia Polski suwerennej od roku 89 ta sprawa nie wybrzmiała z należytą siłą, z taką, jaką należy. Czyli prawdopodobnie jak w sytuacji zbrodni katyńskiej, była to, prawda, wielka walka o odzyskanie suwerenności Polski. Sprawa Katynia nie była, prawda, tak jak co niektórzy teraz próbują mówić, zostawmy historię dla historyków. Katyń nie był sprawą historyków. Była to sprawa narodowa, która wymagała natychmiastowego uporządkowania. Wszyscy wiedzieli, jaka jest prawda, wszyscy wiedzieli, jakie jest kłamstwo. Natomiast w sytuacji kłamstwa funkcjonujemy już od 26 lat, gdy chodzi o rozliczenie zbrodni, która przewyższa i eskalacją przemocy, i prawda liczebnie to, co miało miejsce w Katyniu. Więc mamy w tej chwili, prawda, bardzo sytuację smutną, ja bym tak określił ten stan, dlatego że uchwała, podjęta przez Sejm w zeszłym roku została wymęczona, została wymuszona.
Od 2013 roku, prawie 3 lata.
Oczywiście, wiemy, że prawda, jakie mataczenie, jaką ekwilibrystykę słowną stosowała, prawda, partia rządząca, która odeszła już w tej chwili do opozycji. Jaka była determinacja, żeby prawda nie wybrzmiała, i teraz się spotykamy z podobną determinacją, prawda, z podobnym kłamstwem, kiedy już inni politycy, którzy zapowiadali dobrą zmianę, którzy mówili o tym, że prawda, zresztą prawda też, którą się domagają krysowiacy, będzie uporządkowana. Wiemy, prawda, chociażby te dni, rok temu, prawda, kiedy postaci czołowe związane z Prawem i Sprawiedliwością próbowały nas przekonać, że to 17 września jest tym dniem właściwym, prawda. Proszę Państwa, no, rzeczy niespotykane i jakżeż, przepraszam, użyję tego słowa, żałosne, w kontekście ogromu zaniedbań. Stąd też ten smutek i to zażenowanie, które jest powielane. Zresztą, prawda, chociażby chyba, prawda, za chwilę pan poseł też wspomni o cały czas blokowanej ustawie związanej z uporządkowaniem spraw pamięci. Więc jest niezwykła determinacja nowych sił politycznych w kierunku tym, żeby nie nazwać rzeczy po imieniu, żeby, prawda, społeczeństwo polskie nie odzyskało pewnej normalności. Proszę Państwa, dlatego że nie możemy się nazywać społeczeństwem normalnym w sytuacji, kiedy znówżesz ponad 100 tysięcy szczątków ludzkich do dnia dzisiejszego nie zostały pogrzebane. I wiemy, że, prawda, od kilku tygodni jesteśmy szokowani, przynajmniej ja jestem szokowany, nie wiem, prawda, na szczeblu społecznym, jak ta sytuacja jest odbierana, tym, że jest to jeden z elementów jakichś targów, które prowadzone są na szczeblu IPN-u, na szczeblu dyplomacji. Wiemy, że jakieś, prawda, znów, że wczoraj bodajże się odbyły spotkanie panów marszałków parlamentu polskiego i ukraińskiego. Znów, że, prawda, w postaci ultimatum strona ukraińska wymagała, że tak powiem, uwarunkowywała odzyskanie, znaczy odzyskanie prawdy dotyczącej zbrodni ludobójstwa i pochówku. Proszę Państwa, ponad 100 tysięcy szczątków ludzkich do dnia dzisiejszego są niepochowane. I to jest element, prawda, jakichś targów, jakichś negocjacji, które dość często odbywają się pokątnie, które dość często się odbywają, prawda, w atmosferze tajemniczości, czy chociażby jak ta uchwała, o której pan poseł, prawda, wspomnie, została prawie że w nocy podjęta w sposób, o tak zwanym pojednaniu, w sposób nienależyty pod względem i stylistycznie przygotowane i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy cały czas, prawda, sytuację nieuregulowaną i z tym musimy się liczyć.
A historycznie jest to jakoś, można powiedzieć, wyjaśnione, czy też nie? No bo politycy mogą próbować tak troszeczkę jak po bagnie chodzić, boją się, że gdzieś tam się przytopią, albo za dużo powiedzieć nie mogą, czy za dużo wymagać nie mogą, ale jak pan profesor mówi, to jest kwestia narodu i prawdy historycznej, a nie tego jakiegoś takiego, nie wiem, gry obecnej, tak? Bo coś chcemy ugrać.
Przypomnijmy, że podobna sytuacja, gdy chodzi o wyjaśnienie strony historycznej, miała miejsce i z Katyniem. O ile rządzącym tym światem ta prawda odpowiadała, to o tyle ona się pojawiała. Przypomnijmy, że kiedy Stanom Zjednoczonym zależało na tym, żeby układać poprawne relacje ze Związkiem Radzieckim, ta prawda była skutecznie blokowana i nie wybrzmiała, prawda, z należytą siłą ani w czasie procesu w Norymberdze. Czyli polska strona była kneblowana, usta były kneblowane i ta prawda była, prawda, elementem znowuż wielkiej polityki. Kiedy Stany Zjednoczone zaczęły prowadzić politykę zdecydowanie antyradziecką w czasie zimnej wojny, kiedy już miał paść komunizm, więc też było dane przyzwolenie na przytoczenie tej prawdy, powrotu do prawdy na temat Katynia. Podobną sytuację mamy w tej chwili z...
Ale my jako państwo chcemy coś ugrać, że nie potrafimy postawić sprawy jasno?
Wiemy, że Polska za czasów tak zwanego państwa PRL była państwem pozbawionym suwerenności i wykonywała polecenia Wielkiego Brata. W tej chwili możemy się zastanawiać, w jakim stopniu jest Polska państwem suwerennym, skoro pewne rzeczy ewidentne, oczywiste, nie ulegające pod względem faktu, bo proszę Państwa, tyle faktów, które stały się też w nieznacznej części podstawą do przygotowania filmu Wołyń, prawda, który w ubiegłym roku zrobił wielkie wrażenie na społeczeństwie polskim. Czyli każdy fakt, każde klisze, każde wydarzenie, które miało miejsce na tym filmie, było udokumentowane. Tyle dokumentów, które, prawda, też bez wsparcia państwa polskiego, bez jakichś poważnych badań, ale były prowadzone, prawda, chociażby tutaj należy nisko się pokłonić państwu Siemaszkom, którzy przygotowali, prawda, potężny zbiór dokumentów. Pana doktora Leona Popka, prawda, w tej chwili też należałoby wymienić, a też tych kustoszy pamięci, którzy są rzeczy, prawda, udokumentowane i niekwestionowane, ale wiemy też, że im bardziej zbrodnia jest potworna i majestatyczna, tym większe są pokusy, żeby manipulować, tak, prawda? Nawet znowuż przez analogię z Katyniem, prawda? Po prostu się odprowadza strzałkę, wskazuje się na innego sprawcy, obiela się, prawda, zbrodniarza. W tej chwili mamy do czynienia z podobną sytuacją, kiedy wprowadza się zaklamana retoryka jakiejś wojny polsko-ukraińskiej. Wprowadza się retoryka, która nakazuje nam, znaczy czy kieruje nasze rozważanie intelektualne i recepcję tego, co się dzieje, w kierunku, jest to w zasadzie przykre, ale każdy coś ma na sumieniu i zostawmy to, żeby do tego nie wracać. Czyli, prawda, to są te takie narracje, które próbuje się wprowadzić do obiegu publicznego. No i z tego powodu mamy w tej chwili, prawda, mało są brane pod uwagę fakty, a też ocena etyczna, proszę Państwa, bo jest niezwykle ważnym też, bo fakty można na różne sposoby oceniać. Można, prawda, też na różne sposoby w sensie politycznym jakieś wnioski wyciągać. Są fakty, prawda, przerażające, mówią o przynajmniej udokumentowanych 120 tysięcy ofiar. No i dalej, prawda, kolejny krok to jak to ocenić. Czy są to ofiary niewinne, czy są to ofiary wojny, które, prawda, tam każda ze stron ponosiła. Więc próbuje się nas wprowadzić w to zaklamaną retorykę mówiącą, prawda, że no jednak jest jakieś usprawiedliwienie i wytłumaczenie tego, że, prawda, i te niemowlęta, i kobiety, i starcy.
To działania wojenne.
Tak, że to były działania, że to są, prawda, no, przepraszam, ale no niestety taki wydźwięk jest. Las rąbią, wióry lecą i, prawda, musimy się z tym pogodzić. Jest to narracja oczywiście, prawda, która nie ma prawa istnienia na terytorium państwa polskiego, przynajmniej, bo trudno nam mówić, prawda, tutaj o jakimś większym porozumieniu, skoro ideologia nacjonalizmu stała się ideologią obowiązującą obecnie na terytorium Ukrainy, więc, prawda, tutaj nie ma przestrzeni do porozumienia. Nie ma, prawda, o czym rozmawiać wręcz, dlatego że każda taka rozmowa prowadzi do bluźnierstwa. Gdybyśmy zaczęli, prawda, na temat ofiar Holokaustu rozmawiać w kategoriach, a no to jakieś, prawda, tam przyczyny były, przecież to się nie wzięło z nie wiadomo skąd, prawda, a może, prawda, ta ludność żydowska aż nie była taka niewinna, prawda, mówię w tej chwili absurdalne rzeczy, ale podobne absurdy w tej chwili są nagłaśniane w stosunku do ofiar polskich, więc niech przynajmniej, prawda, no tego rodzaju porównania zmusi nas do refleksji krótkiej, prawda, na jakim etapie, nie chciałbym się mocnych słów użyć, ale, prawda, trudno obejść się wobec tego ogromu zaniedbania i majestatu cierpienia, prawda, które zostało poświęcone i wyrzucone z pamięci, czyli do jakiego szczeblu upodlenia, prawda, społeczeństwo polskie zeszło, w sytuacji, kiedy no, niepamięć stała się normą, stała się, prawda, nawet jakąś większą racją stanu, bo nam też cały czas się mówi o racji stanu.
No właśnie, czy to racja stanu? Panie pośle, kwestia tej uchwały, o której wspominamy, która też spowodowała, że w tym roku pierwszy raz mamy ten Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Dosyć długo to trwało, mówiliśmy 3 lata, jak pan ocenia te działania. Jeżeli to tak długo trwało, jak myśleć dziś o tym takim nacisku państwa, czy o właściwych relacjach między Polską a Ukrainą?
Sama data uchwalenia jest symptomatyczna i nie chodzi tutaj o 22 lipca, tylko o to, że to jest 11 dni po właściwym terminie obchodów tego apogeum ludobójstwa na narodzie polskim, czyli krwawej niedzieli 1943 roku. To pokazuje również, że parlament nie był gotów przyjąć tej uchwały na 11 lipca 2016 roku, że pod wpływem środowisk kresowych, które rzeczywiście stanęły na wysokości zadania i z tego miejsca wielkie Bóg zapłać dla tych wszystkich, którzy przyjechali do Warszawy, którzy wywarli presję na większości parlamentarnej, wiadomo jakiej większości parlamentarnej, która dysponuje wystarczającą liczbą głosów, która przymusiła marszałka Sejmu, aby ten projekt uchwały w tym kształcie oddającym prawdę obiektywną, a nie subiektywną. Bo tutaj pan profesor słusznie przywołał, jak wcześniej nazywano, zbrodnia o znamionach ludobójstwa, ekscesy wołyńskie. Różnie to nazywaliśmy, natomiast nigdy nie nazwaliśmy rzeczy po imieniu. I w ubiegłym roku udało się po raz pierwszy nazwać to, co się wydarzyło wówczas na narodzie polskim i innych narodach wchodzących w skład II Rzeczpospolitej. Pamiętajmy, że ofiarami tego ludobójstwa, obok Polaków, których było najwięcej, byli to Ukraińcy. Uczciwi Ukraińcy, którzy bronili swoich polskich sąsiadów. Czasami mąż Ukraińc bronił żony Polki, a czasami było na odwrót. Byli to Żydzi, byli to Czesi, byli to Ormianie i inne narody, które zamieszkiwały Wołyń, Małopolskę Wschodnią, tam, gdzie upowcy, osoby owładnięte tą diabelską ideologią, mordowały swoich sąsiadów, z którymi czasami żyli od pokoleń. Czasami byli to po prostu sąsiedzi, czasami to była dalsza lub bliższa rodzina. I tu słusznie pan profesor przywołał ten film, bo on zobrazował, mówię o filmie Wołyń w reżyserii pana Wojciecha Smarzowskiego, który zobrazował w opinii publicznej, z czym na ziemi wołyńskiej mieliśmy w czasach II wojny światowej do czynienia, z niewyobrażalną, nawet na tle tych okrucieństw, które miały miejsce podczas dwóch wojen światowych w Europie w XX wieku, z sytuacją, gdzie w sposób okrutny, niewyobrażalnie wręcz okrutny, mordowano przede wszystkim niewinnych, kobiety i dzieci.
Pytanie jest, jak było to możliwe, że taka narracja doszła do głosu, jeżeli ci ludzie też współżyli jako sąsiedzi, tak? I nawet te rodziny.
To pokazuje skalę tego, z czym walczymy do chwili obecnej, to znaczy tą diabelską, bo to trzeba nazwać po imieniu, diabelską ideologią, to co często Paweł Kukiz podkreśla, lider mojego ugrupowania. Paweł Kukiz był na Majdanie. Był na tym drugim Majdanie podczas tej rewolucji, patrzył na to z bliska, zobaczył to, był świadkiem na miejscu i widział, jak ten banderyzm wraca z powrotem do łaski. I to, co Paweł Kukiz wielokrotnie mówi z mównicy sejmowej, to znaczy dopóki Ukraińcy tego diabła, jak nazywa Stefana Banderę, nie usuną, nie napiętnują, nie stwierdzą jednoznacznie, że to był człowiek, który jest odpowiedzialny za stworzenie ideologii, która sprowadziła nieszczęście na ich naród, ale też i na inne narody, w tym na naród polski, to do tej pory oni będą żyli w tym grzechu, będą do tej pory ponosić tego konsekwencji i nigdy nie będą wolnym narodem. Z tego grzechu się nie wyzwolą. I to, co obserwujemy w tej chwili na Ukrainie, to jest jakby wewnętrzne znamie tego owładnięcia grzechem. To znaczy z tej korupcji, z tego złodziejstwa powszechnego w czasach Janukowycza, Ukraina wpada w tej chwili w inną chorobę. Czasami można stwierdzić, że o wiele gorszą, bo ona również jest niebezpieczna dla sąsiadów. Myślę tu przede wszystkim o Polsce. I wracając do projektu ustawy, o którym pan profesor i ojciec wspomniał, my ten projekt złożyliśmy ponad rok temu. To jest delikatna...
To kolejny projekt państwa, Kukiz, złożył nowelizację ustawy o IPN-ie.
Dokładnie,
tak?
Właśnie o tym chciałem wspomnieć.
Wszczynanie postępowań karnych, zanegowanie zbrodni przez UPA.
Dokładnie. Chodzi o bardzo krótką, ale bardzo istotną nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. My to złożyliśmy w maju ubiegłego roku. Projekt spotkał się z akceptacją podczas pierwszego czytania. I czego dotyczył? Dotyczył dopisania do artykułu pierwszego ustawy o Instytucie Pamięci Narodowych zadań Instytutu. Dzisiaj Instytut zajmuje się badaniem, publikowaniem artykułów naukowych, publikacji naukowych i gromadzeniem danych na temat zbrodni dokonanych przez niemieckich nazistów, przez komunistów i przez ideologię komunistyczną. I chcieliśmy dodać ten trzeci punkt, czyli przez ukraińskich nacjonalistów i przez ukraińskie formacje kolaborujące z III Rzeszą Niemiecką podczas II wojny światowej. Również chcieliśmy dodać definicję legalną, tak aby nie budziło to żadnych wątpliwości. Ja mogę ojcu i telewidzom przeczytać tę definicję legalną. Mianowicie zbrodniami ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą Niemiecką w rozumieniu ustawy są czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1925-1950, polegające na stosowaniu przemocy, terroru lub innych form naruszenia praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności. Zbrodnią ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą Niemiecką jest również udział w eksterminacji ludności żydowskiej oraz ludobójstwie na obywatelach II Rzeczypospolitej na terenie Wołynia i Małopolski Wschodniej. I tego się tyczy w zasadzie ta nowelizacja, tych dwóch prostych rzeczy. W listopadzie ubiegłego roku wraz z panem profesorem uczestniczyliśmy w pracach Komisji Sprawiedliwości.
Był tam ekspertem.
Był ekspertem, tak, ja byłem posłem wnioskodawcą, bo ten projekt był złożony przeze mnie, przez mój klub poparty. I podczas prac tej komisji projekt ten spotkał się z akceptacją większości parlamentarnej. Mówię tu nie tylko o posłach Prawa i Sprawiedliwości, mówię o posłach mojego klubu, ale również innych klubów, choćby Polskiego Stronnictwa Ludowego, co warto oddać sprawiedliwość. Znaczy Polskie Stronnictwo Ludowe w każdym parlamencie, w którym było, w każdym parlamencie, który do tej pory było, to Polskie Stronnictwo Ludowe było zawsze no, tym, bym powiedział, adwokatem tej sprawy polskiej na Wołyniu. Zawsze podnoszono, że wówczas doszło do ludobójstwa. I w tej sprawie rzeczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe jest sojusznikiem mojego ugrupowania. I wówczas większość parlamentarna to poparła. Bardzo ważny głos padł ze strony przewodniczącego Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, no, wiceprokuratorowi generalnemu, który powiedział jasno, że jeśli parlament tej nowelizacji nie przyjmie, to znaczy, że stawia pod znakiem zapytania 48 postępowań, które toczą się w tej chwili na podstawie innych przepisów dotyczących innych zbrodni totalitarnych na narodzie polskim. Natomiast ta nowelizacja jest potrzebna z jeszcze jednego powodu. Oprócz tego, żeby Instytut Pamięci Narodowej nie popełniał takich błędów, jakie czasami się zdarzały do tej pory. To znaczy zdarzały się publikacje naukowe, które wprost, a czasami między wierszami, no, chwaliły czyn bohaterski UPowców, banderowców, które Instytut Pamięci Narodowej robił chociażby rajd szlakiem walk UPA. No, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji rajdu historycznego szlakiem jakiejś dywizji SS. No to jest po prostu niewyobrażalne. A takie rzeczy miały miejsce. I to jest jasne sfokusowanie, nakierunkowanie Instytutu Pamięci Narodowej na ściganie tych zbrodni, na zbieranie materiałów, publikowanie ich i pokazywanie opinii publicznej skali tej zbrodni dokonanej na narodzie polskim.
Ale listopad zeszłego roku, tak. No i mamy już za chwilę lipiec, tak? Tego roku.
Już mówię po kolei. Jeszcze jeden tylko ważny element. Artykuł 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej mówi, że jeśli ktoś podważa zbrodnie określone w artykule 1, czyli te zbrodnie nazistowskie, zbrodnie komunistyczne i te proponowane przez nas zbrodnie banderowskie, podlega karze ograniczenia wolności i pozbawienia wolności do lat 3. Czyli tu mamy do czynienia z jasnym penalizowaniem, karaniem za podważanie tych zbrodni. To znaczy my mamy w tej chwili w Polsce do czynienia z sytuacją taką, że niektórzy przedstawiciele mniejszości ukraińskiej relatywizują wydarzenia historyczne. Twierdzą, że na Wołyniu nie było żadnego ludobójstwa. Czyli analogicznie, tak jakby ktoś twierdził, że w Auschwitz nie dochodziło do Holokaustu. Że to było zupełnie co innego. I mamy niestety z tym do czynienia. Do tego dochodzi promocja symboliki banderowskiej. Wielokrotnie, czy widzowie telewizji Trwam, czy ojciec, czy my tutaj siedzący w studio, widzieliśmy na ulicach polskich miast, w relacjach medialnych, pochody z pochodniami i z portretami Stefana Bandery. Flagi czerwono-czarne coraz częściej pojawiają się w polskich akademikach, przy polskich uniwersytetach, gdzie młodzież ukraińska zaczadzona, zainfekowana tym bakcylem tej ideologii banderowskiej, mimowolnie to wiesza. My musimy jako społeczeństwo jasno powiedzieć, na ziemi polskiej nie ma możliwości i jest to surowo karane propagowanie ideologii, która była wymierzona w nasz naród i w inne narody wchodzące w skład II Rzeczpospolitej.
Czy pan myśli, że jest to możliwe, bo kwestia tej uchwały to 3 lata, tej, która wyznaczyła nam Dzień Pamięci, Dzień Narodowy, Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa na Ukrainie, na wschodzie. A teraz czy to też będzie trwało 3 lata, bo mamy zeszły rok?
Zobaczymy. Sytuacja wygląda tak. 8 listopada ubiegłego roku odbyło się drugie czytanie na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Głosowanie?
Było głosowanie przytłaczającą większością głosów, bodajże chyba tylko pan poseł Święcicki z Platformy Obywatelskiej, członek Komitetu Centralnego PZPR, był przeciwny. Natomiast cała większość członków uczestniczących w posiedzeniu tego dnia głosowała za przyjęciem tego projektu. Projekt został skierowany na najbliższe posiedzenie Sejmu jako drugie czytanie plenarne, sprawozdanie komisji, ewentualne wnioski i powinno odbyć się trzecie czytanie, czyli głosowanie nad całością ustawy. Spadło to z porządku obrad. Zostało przerzucone kolejny posiedzenie Sejmu. Również spadło z tego posiedzenia. I my w styczniu złożyliśmy pierwszy wniosek jako klub Kukiz 15 o dopisanie do porządku obrad sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z naszego poselskiego projektu ustawy i rządowego projektu ustawy dotyczącego również Instytutu Pamięci Narodowej, bo to jest ważny element, którego ja do tej pory nie wskazałem. Te dwa projekty, poselski i rządowy, rządowy dotyczący kwestii fundamentalnej, to znaczy nazywania niemieckich, nazistowskich obozów śmierci po imieniu, czyli tak jak przed chwilą powiedziałem, czyli walka z tym przypisywaniem narodowi polskiemu, polskim instytucjom państwowym udziału w Holokauście.
Państwo chcielibyście, żebyśmy popatrzyli na to szerzej. Czyli rządzący robią jedno, a Kukiz 15 jeszcze
to
chciałby...
To się akurat złożyło. My złożyliśmy swój projekt, rząd złożył praktycznie w tym samym czasie swój projekt dotyczący innej materii, ale dotyczący tej samej ustawy. I to zostało zebrane w jednym sprawozdaniu. I te dwa projekty, rządowy i poselski, są od listopada w przysłowiowej zamrażarce marszałka Sejmu. Projekt bardzo ważny, bo on walczy chociażby z tak zwanym kłamstwem Grossa, czyli z tymi wszystkimi pseudohistorycznymi publikacjami, które przypisują udział narodowi polskiemu w Holokauście, które penalizują również tego typu zachowanie. Jest to projekt niezwykle potrzebny. Bardzo się dziwię, że przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości stracili zapał, wcześniej bardzo mocno o tym mówili i mieli autentyczne i realne wsparcie z naszej strony, żeby też tą kwestię załatwić. To znaczy my Polacy powinniśmy w końcu dumnie nosić głowę i absolutnie nie odpowiadać za winy innych narodów. I w sytuacji, kiedy to gdzieś na świecie jakiś dziennikarz napisze artykuł i nazwie niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny polskim obozem śmierci, to wówczas polska placówka dyplomatyczna powinna wynająć adwokata i ścigać takiego dziennikarza. Jeśli taka sytuacja będzie jeden, drugi, trzeci raz załatwiona po myśli i zgodnie z prawdą obiektywną, że był to niemiecki, nazistowski obóz zagłady, to ta sytuacja zostanie wyrugowana. Natomiast przypisywanie naszemu narodowi zbrodni, których nie popełniliśmy, no jest skandalem. Bardzo żałuję, że ta ustawa nie została wprowadzona. Cztery tygodnie temu odbyło się głosowanie nad projektem, nad tym naszym wnioskiem ze stycznia. Z racji na to, że Prawo i Sprawiedliwość dysponuje większością głosów w prezydium Sejmu, ma więcej wicemarszałków niż nasz klub czy inne kluby opozycyjne i ten projekt nie znalazł się w porządku obrad. Natomiast zgodnie z regulaminem Sejmu wniosek złożony przez klub w ciągu 4 miesięcy musi być głosowany przez całość parlamentu, jeśli nie uzyskał wcześniej poparcia prezydium Sejmu. I ten wniosek był głosowany i wówczas mieliśmy do czynienia z bardzo dziwną koalicją. To znaczy powstał popis, Prawo i Sprawiedliwość ramię w ramię z Platformą Obywatelską, za wyjątkiem kilku posłów, którzy się wstrzymali od głosu albo nie brali udziału w głosowaniu, głosowali za tym, aby nie dopuścić do sprawozdania z prac komisji, czyli dalszego pracowania nad tym projektem i przybliżenia nas do uchwalenia w końcu tej bardzo potrzebnej ustawy. A powstała druga koalicja, gdzie był Kukiz 15, Polskie Stronnictwo Ludowe i nawet Nowoczesna zagłosowała za tym, aby dalej procedować nad tym projektem i aby go wpisać do porządku.
Sytuacja patowa? Jest jeszcze możliwość, że to trafi do Sejmu?
Ja liczę tak samo jak w przypadku sytuacji ubiegłorocznej, kiedy to mamy w perspektywie kilku dni, a w zasadzie kilku godzin, rocznicę tego apogeum ludobójstwa i zbliża się rocznica 11 lipca 2016 roku. Prawo i Sprawiedliwość nie pozwala procedować nad tym projektem. Próbuje, tak jak pan profesor tu przywołał, wszystko zrzucić na 17 września, wpisać zbrodnie ukraińskie razem z zbrodniami Sowietów jako Dzień Męczeństwa Kresowian. My się temu sprzeciwiamy i przede wszystkim sprzeciwiły się temu środowiska kresowe, za co jeszcze raz dziękuję, bo to dzięki ich wytrwałości i determinacji 22 lipca udało nam się ten projekt uchwały przyjąć. Także mamy dzisiaj święto upamiętniające ten tragiczne ludobójstwo na narodzie polskim.
My możemy takie, panie profesorze, retoryczne pytanie stawiać, dlaczego tak się dzieje, bo to też nie jest kwestia tylko jakiejś wąskiej grupy, bo środowisko kresowe, tylko to jest kwestia obywateli państwa polskiego, za którymi powinien opowiedzieć się prezydent, można powiedzieć premier i tak dalej, ministrowie, parlament cały. To nie jest tak, że jakaś lewa, prawa czy środkowa strona. Jak to jest? Czy to nie jest tak, że nawet gdzieś panu stawiano takie pytanie, czy nie jesteśmy świadkami ukrainizacji polskiej polityki wschodniej, że to tamte, jak gdyby, tamten głos o bohaterskim banderze jak gdyby bierze górę?
To jest dobre pytanie, odpowiedź na które trudno dać jednoznacznie, aż i można, prawda, pełne poszlaki znaleźć, które by wyjaśniały, dlaczego tak jest. I tutaj podpowiedź moja jest taka, znów, że posłużę się precedensem wydobycia się na jaw prawdy o zbrodni katyńskiej. I wiemy, że, prawda, mocarstwom na tym nie zależało. I wtedy, dopóki mocarstwa się nie zgodziły na to, żeby prawda ujawniona była, to prawda nie była ujawniona, ale wiemy, że mieliśmy do czynienia z Polską zniewoloną, z PRL-em. I moja dalsza odpowiedź na to pytanie jest też w postaci pytania. W jakim stopniu w tej chwili Polska jest państwem suwerennym? W jakim stopniu jest to państwo świadome swojej wielkiej chrześcijańskiej historii? Znaczy bez jakichś może tutaj, prawda, takich, bez megalomanii, ale prawda też swej dumy z tego, że się jest pewną wspólnotą, która, prawda, ma, liczę, 1050 lat chrześcijaństwa, która się wpisała też, prawda, w historię europejską, światową i tak dalej, i tak dalej. Więc w jakim stopniu się jest suwerennym bytem, natomiast w jakim stopniu też zależy od jakichś ruchów w tej chwili nie do końca rozpoznanych, ale co do tego, że one są, nie mamy wątpliwości, chociażby z racji na to, że publicznie o tym powiedział w swym czasie szef Prawa i Sprawiedliwości, pan Kaczyński, o bezprecedensowym wtrącaniu się w sprawy polskie wewnętrzne Stanów Zjednoczonych. Prawda, wypowiedź taka była bodajże w lutym, kiedy nastąpiły te załamanie i pełne, prawda, wahania związane z przejściem do władzy administracji Trumpa i też pewnymi spekulacjami, że może cała ta geopolityczna scena się zmieni. Więc były takie wypowiedzi. Więc wiemy, że, prawda, pewne naciski są, prawda, i wiemy, prawda, jaka logika tych jest nacisków, żeby wspierać państwo nam bliskie i państwo, prawda, z którym jesteśmy złączeni wielorakimi więzami historycznymi, kulturowymi i tak dalej, prawda, ale państwo dotknięte w tej chwili, prawda, jak pan poseł wspomniał, prawda, tym bakcylem nacjonalizmu za wszelką cenę, przymykając oczy na godność, na historię, na prawdę, na dostojeństwo, na sprawy fundamentalne. Bo, prawda, chodzi znów, że, prawda, o nieuporządkowaną sytuację z ponad 100 tysięcy szczątków ludzkich, które do dnia dzisiejszego są ustawicznie bezczyszczone.
Czyli są prace ekshumacyjne wstrzymane, czy ich nie ma. Znaczy, ale kwestia tego, panie profesorze, porozumienia, czy jest ono możliwe? Bo ojcze, jeżeli tak wygląda sprawa uchwały i teraz kolejnej nowelizacji ustawy o IPN-ie, to tak długo trwa. My jak gdyby nie potrafimy jako państwo, tak, czy jako parlament, bo to teraz spoczywa na parlamencie, zrobić tego, co do nas należy w odniesieniu do ofiar ludobójstwa. Ukraina, jeżeli będzie obstawała przy swoim, bo te ruchy takie nacjonalistyczne, można powiedzieć banderowskie, są coraz silniejsze, no to pytanie, czy jest możliwe porozumienie i czy jest możliwa prawda, bo też pytanie, na czym my dziś chcemy relacje budować, bo może nam o coś chodzi, czego my nie wiemy, nie widzimy czy nie rozumiemy.
Najprawdopodobniej, że ta ostatnia racja, którą ojciec nadmienił, jest tutaj decydująca. W oczach czy w planach tych zarządzających wielką szachownicą, jak świętej pamięci pan Brzeżyński wspominał, prawda, Polska jest postrzegana jako narzędzie pewnej polityki Zachodu w stosunku do Rosji i, prawda, funkcją Polski jest wspieranie Ukrainy jako państwa w tej chwili skonfliktowanego z Rosją za wszelką cenę. Wspieranie, czyli, prawda, jesteśmy uprzedmiotowieni w planach geopolitycznych do roli właśnie takiego pionka, którym się posługuje. Natomiast jeżeli, prawda, za kilka dni zapadną decyzje jakieś na osi Moskwa-Waszyngton, no to w takim razie będziemy niepotrzebni, prawda, i zostaniemy skazani tam na przekazanie do ręku innych graczy. Czyli jedna sprawa to jest brak suwerenności w mojej ocenie, dlatego że naród suwerenny, chociażby, prawda, chwalebnym przykładem tego narodu dumnego i suwerennego możemy się posłużyć przykładem narodu żydowskiego.
Czyli jeżeli chodzi o prawdę tą historyczną, co działo się na Wołyniu,
oczywiście.
My jako państwo nie jesteśmy suwerenni.
Nie jesteśmy suwerenni, dlatego że jesteśmy ustawicznie są kneblowane usta i ustawicznie są, prawda, czynione, chociażby, prawda, tutaj przed chwilą to, co pan poseł zreferował, kroki zupełnie irracjonalne z punktu widzenia państwa suwerennego. Natomiast w kategoriach państwa wasalnego, no jest to zrozumiałe, że suweren się nie zgadza. Jest, prawda, wytyczne, prawda, mimo że merytorycznie wszystko się zgadza, ale jest sygnał, prawda, czy z jakiejś ambasady, czy z jakiejś, prawda, tam innej placówki, że to ma być zawetowane. I, prawda, nie wiadomo, nie tłumaczą się, czy pan marszałek, czy pan wicemarszałek, prawda, którzy deklarowali panu posłowi, że sprawa się pojawi, nie pojawia się, prawda, bez wyjaśnienia sprawy. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, ojcze, i chciałbym to nawiązać do tego, co też ojciec powiedział, prawda, na jakim szczeblu to ma wybrzmieć. Bo w tej chwili, prawda, to rozmowa między IPN-ami to nie jest właściwy forum, na którym ta sprawa powinna być roztrząsana. Zdumiewa mnie na przykład, prawda, milczenie pana prezydenta w sprawach i kiedy się zbliżała rocznica, znaczy kiedy podejmowane były sprawy ustalenia dnia pamięci ofiar ludobójstwa, prawda, nieśmiało, prawda, był pan prezydent wtedy w skwerze wołyńskim, oddał hołd i tak dalej. Natomiast jako głowa państwa polskiego, jako osoba reprezentująca naród, prawda, musiałby zabrać tutaj naród suwerenny, zabrać głos i z należytą siłą odpowiednio do zakresu tragedii, prawda, wypowiedzieć się w tej sprawie. Zdumiewa mnie jeszcze bardziej milczenie Episkopatu Polskiego w sytuacji, kiedy chodzi o bardzo oczywistą sprawę pochówek ponad 100 tysięcy szczątków katolików, członków Kościoła Polskiego. Czyli w tej chwili Kościół Polski udaje, że nic się nie dzieje, prawda, wówczas, kiedy tuż 5 kilometrów poza granicą państwa, a tyle nas dzieli chyba od miejscowości Ostrówki na Wołyniu, prawda, gdzie zostały wstrzymane sprawy postępowania ekshumacyjne.
Nie wiadomo, jak długo?
Bezterminowo.
Nie wiemy, natomiast nie jest to, znaczy znów, że te sprawy były zależne od humorów polityków, od koniunktury, prawda. Wiadomo, że wówczas wielki przyjaciel Polski i podejmowany...
My tak. Pomagamy Ukrainie. Można powiedzieć, my jesteśmy otwarci. Tak, przecież ilu ludzi z Ukrainy znalazło miejsce pracy nawet u nas, więc ja nie mówię, że teraz mamy zrobić coś za coś, tak, prawda, historyczna, za pracę w Polsce, tak, czy jakąś pomoc.
To nie jest argument.
To nie jest kwestia handlu.
Nie jest, mi się wydaje, że dla państwa izraelskiego pochówek, prawda, szczątków Żydów, którzy zginęli w Holokauście, nie będzie kwestią, prawda, która będzie wynoszona na jakieś szczeble negocjacji dyplomatycznych. To jest bezwzględny warunek. Bezwzględny, który...
Tego, co na przykład dzisiaj chcielibyśmy osiągnąć, tak?
Oczywiście. Dla państwa rosyjskiego bezwzględnym warunkiem jest pogrzebanie, prawda, szczątków żołnierzy Armii Radzieckiej. Wiemy, że z wielką pompą się czyni. Każdy, prawda, szczątki, których tam już niedużo zostało, prawda, ale jest to też wielka manifestacja zadośćuczynienia. Natomiast w sytuacji państwa polskiego mamy 100 tysięcy szczątków, które w tej chwili, prawda, no jakoś się handluje. A może my wam to odstąpimy, a może, prawda... Oczywiście, prawda, że handel nigdy nie uzyskuje skutków w takiej sytuacji, dlatego że kontrahent czy współlokutor nie ceni tego, prawda. Ten, kto się poniża i kto, prawda, się upodle, przepraszam, że po raz kolejny używam tego określenia, do poziomu handlarza pamięcią, prawda, nie godzien czci i nie jest godzien tego, żeby poważnie być traktowanym. Więc, prawda, stąd też i nasilenie tych, prawda, spraw związanych i z polskimi obozami zagłady, które się pojawiają. Stąd też, prawda, no i to ta sytuacja przerastająca wszelkie dotychczasowe, prawda, nasze wyobrażenie o możliwości pastwienia się nad zwłokami, chociażby w kontekście tragedii smoleńskiej. Więc to wszystko się wpisuje, prawda, w kondycję, prawda, naszą kondycję jako społeczeństwa, jako kościoła, jako pewnej wspólnoty, która się poniżyła do poziomu bardzo...
Jak to dość odbudować, tak, żebyśmy, można powiedzieć, na pewne rzeczy nie machnęli ręką, a że to historia już bardzo dawna, albo to się samo w jakiś sposób załatwi, bo widzimy, że nie załatwi się, tak? A my jako naród dziś winni jesteśmy to uszanowanie, tak jak to czynią inni. To jest normalny gest przyzwoitego człowieka.
Niekoniecznie tylko chrześcijaniny. Ja mówię bez przerwy, powtarzam, to nawet najbardziej na niskim poziomie znajdujące się narody barbarzyńskie, prawda, grzebią swoje szczątki umarłych, prawda. Natomiast Polska, naród o tysiącletniej historii chrześcijaństwa ponad, prawda, głosem episkopatu, głosem, prawda, środowisk katolickich, głosem, znaczy spycha się wszystko na środowiska kresowe, które, prawda, mają swoją niszę i mają swoje jakieś, prawda, tam, mają swoją prasę, że tak powiem. Natomiast, żeby się zmobilizować wobec dramatu wielkiego, rąbek prawdy na temat tego dramatu osłonił nam film, chociażby Wołyń, prawda? Natomiast prawda, jak wiemy, że jest jeszcze o wiele bardziej okrutna i przerażająca. Film trudno było oglądać, natomiast, prawda, czytać relacje i sprawozdania z tych wydarzeń nie jest, człowiek o normalnej psychice nie jest w stanie. I prawda, jeżeli społeczeństwo chce powrócić do normalności, pomijając jakżeż olbrzymie zaniedbanie, tak mi się wydaje, że nie ma możliwości, żeby być kimś normalnym, mając taki ciężar moralny, prawda, przede wszystkim. I to ma wybrzmieć przede wszystkim na szczeblu politycznym. Pod warunkiem, że się odzyska suwerenność.
Zaraz pan poseł, ja tylko zaproszę. Drodzy państwo, zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Telefony do studia, do telewizji Trwam 56 657 00 11, drugi 56 657 00 12. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów z zagranicy 48 56 657 00 13. I 48 56 657 00 14. Czekamy na państwa głosy, pytania. Panie pośle, czy to możliwe, tak? Bo winniśmy to tym, którzy zginęli i teraz czy kwestia takiej polityki bieżącej weźmie górę? No też pytanie, czy będzie dobra polityka, jeżeli mamy sprawy historycznie niezałatwione?
Znaczy... Jasno trzeba sobie powiedzieć, że się w 100% z panem profesorem zgadzam. To znaczy w interesie narodu polskiego i narodu ukraińskiego jest budowanie relacji w oparciu o ten najtwardszy fundament. A tym najtwardszym fundamentem jest prawda. I to w interesie wrogów naszych i narodu ukraińskiego jest pozostawianie tej sytuacji bez zmian. To znaczy Ukraina buduje swój mit państwowy na tym zbrodniczym, bestialskim, antychrześcijańskim, antycywilizacyjnym.
To nie jest kwestia, że my chcemy się oczernić Ukrainę czy Ukraińców.
Dokładnie. Znaczy, no, ja widzę bardzo dużo wśród społeczeństwa polskiego empatii w stronę Ukraińców, których jest bardzo dużo w tej chwili w Polsce. No, jadąc taksówką w Warszawie jestem przekonany, że co drugi kierowca jest Ukraińcem.
Między mną a tobą, ale dokładnie. Historia...
Ale ta historia się przekłada na rzeczywistość, to znaczy no, historia jest nauczycielką życia i musimy wyciągać z tego wnioski. To znaczy ta ideologia dzisiaj swoje ostrze wymierzyła na wschód, w stronę Rosji, co nie zmienia faktu, że za chwileczkę ci główni ideolodzy, jak pan Wiatrowy, szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, nie stwierdzi, że głównym wrogiem narodu ukraińskiego w danym momencie jest naród polski. I ta ideologia, ona, i tu w 100% tak się zgadzam ze słowami byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że Ukraina z banderyzmem jest nie do zaakceptowania przez Europę. Ona do Europy z banderowskim bagażem nie wejdzie. I to są naprawdę słowa absolutnie w 100% godne zapamiętania i zrealizowania. To znaczy my powinniśmy przedstawić tym naszym ukraińskim partnerom zupełnie inną drogę pojednania i budowania relacji. To znaczy jeśli nikt na świecie nie mówi Ukrainie, że robi źle, no to ona brnie. brnie w ten banderyzm, w gloryfikowanie tego banderyzmu. To jest o tyle niebezpieczne, że z racji na tą symbiozę naszych narodów, bo widzimy to, mamy w Polsce, niektórzy mówią 1,5 miliona, niektórzy twierdzą, że 2 miliony, niektórzy nawet, że 3 miliony Ukraińców. Mamy dużą mniejszość ukraińską, która od lat, w zasadzie od 1945 roku mieszka w różnych rejonach Polski, tam ma swoje szkoły, tam ma swoje wspólnoty religijne i etniczne i widzimy na przykład przysyłane podręczniki. Sam interweniowałem w tej sprawie. Szkoła ukraińska, dwujęzyczna, polsko-ukraińska na Mazurach, gdzie książki przychodzące z Ukrainy do nauki języka zatytułowane Bandera i ja. Ja banderowiec, ona banderówka. No, książki przesiąknięte już na poziomie pierwszych klas szkoły podstawowej zbrodniczą ideologią banderowską. No my nawet nie mamy punktu odniesienia, jeśli chodzi o nasze podręczniki szkolne. Tak mocną warstwą ideologii i wmuszania. Ja będąc wielokrotnie we Lwowie, częściej widzę flagę czerwono-czarną, czyli tą flagę banderowską, niż ich flagę narodową niebiesko-żółtą. To jest naprawdę porażające. Trudno jest znaleźć drugie państwo na świecie, gdzie symbole alternatywne do oficjalnych symboli narodowych są bardziej widoczne w przestrzeni publicznej niż te oficjalne. To też powinno przemawiać.
Mamy pierwszego widza, bardzo proszę. Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Józef z Mielca się kłania.
Prosimy, panie Józefie.
Witam szanownych gości, witam ojca prowadzącego. Chciałbym na wstępie taki króciutki cytat przytoczyć z książeczki wydanej przez Fundację Servire Veritati lubelską autorstwa Feliksa Konecznego zatytułowaną Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży. Na stronie 287 tejże króciutki cytat. 287 czytamy. Przez 4 lata Konfederaci barscy dawali się dobrze we znaki Moskalom. Wtedy wysłannicy carscy podburzyli prosty lud ukraiński przeciw wszystkiemu, co polskie i katolickie. Popi poświęcali po cerkwiach noże, żeby nimi rżnąć Polaków. Wybuchła tak zwana rzeź humańska, w której wymordowano 200 tysięcy osób. W samym mieście Humaniu około 20 tysięcy, ale ruskie hajdamaki, sami się tak nazywali, dopuszczały się w ciągłym opilstwie takich bezeczeństw, nawet na dzieciach, iż nawet Moskal zawstydził się tej spółki. Hajdamaczyznę stłumił wreszcie rosyjski generał Kreczetnikow, same komendy rosyjskie kazały stracić Gontę, przywódcę hajdamaków, drugiego żeleźniaka skazano na Sybir. Rząd rosyjski chciał przez to umyć ręce od tej rzezi, bo o hajdamakach jedno było zdanie wszystkich ludzi posiadających choćby trochę sumienia, że okazali się czymś gorszym od dzikich zwierząt. Tyle cytat. I tu chciałbym postawić pytanie, ponieważ w przyszłym roku wypada równa 250. rocznica tejże rzezi, która moim zdaniem była chyba wzorcem dla banderowców. To na pewno pamiętają tam na Ukrainie o czymś takim. I czy w Polsce jest jakiś zamiar upamiętnienia tego wydarzenia i co szanowni goście na ten temat? Przechodzę na odbiór. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Też pytanie, jak powiązać te wydarzenia, panie profesorze?
Mi się wydaje, że cytat jest bardzo ważny i interesujący z racji na to, że mechanizmy są podobne. Mechanizmy powodujące, że tak powiem, to bestialstwo, mechanizmy manipulacji ludnością i też świadczące o tym, że ludność była podatna na najgorsze czyny bestialskie w sytuacji, prawda, bardzo płytkich wartości chrześcijańskich. Czyli, prawda, chodziło o kozaczyzny, chodziło o zresztą tych niedobitków kozackich, którzy się przerodzili, prawda, potem w ruchy hajdamackie, ruchy społeczne, jakżeż uzasadnione w sytuacji krzywdy różnorakich. Natomiast, prawda, walka o swoją wolność, o prawdę, o wydawałoby się prawdę polityczną, społeczną i tak dalej, bez wartości, bez Chrystusa, bez Kościoła doprowadza do bestialstwa. Podobna sytuacja była, prawda, w 43 roku, prawda, nasilenie tego ludobójstwa. Czyli, prawda, jak najbardziej świetlana idea przyświecała, prawda. Wolność dla kraju, odzyskanie wolności, prawda, ale czy za cenę ideologii zbrodniczej, bo w tej chwili też musimy powiedzieć, że nie działo się, nie był to podobnie jak i w sytuacji hajdamaczyzny zresztą, w sytuacji zbrodni ludobójstwa na Woleniu chodziło, prawda, o realizację pewnego projektu, pewnego planu, pewnej ideologii, prawda, ideologia, która była oczywiście zaklamana w sytuacji hajdamaczyzny, gdyż mówiło się o jakiejś złotej chramocie, którą Katarzyna Wielka wydała, prawda, ludzie byli podjudzani i sztucznie szczuci. W sytuacji znowuż Wolenia mieliśmy do czynienia, prawda, z realizacją bezbożnej antychrześcijańskiej koncepcji nacjonalizmu w wydaniu ideologa tejżeż koncepcji Dmytra Doncowa, no i z bluźnierczego dekalogu nacjonalisty ukraińskiego, który mówił, że przed żadną zbrodnią się nie należy powstrzymywać, jeżeli tego wymaga dobro sprawy. Czyli dechrystianizacja i manipulacja ludnością jest podstawą, że tak powiem, tych buntów i tego bestialstwa. I jeszcze, prawda, bym wspomniał tylko temat, który żeśmy poruszali na poprzednim naszym spotkaniu, dotyczący biskupa Homeszyna, błogosławionego zresztą, który też dzięki Sejmowi Rzeczypospolitej stał się postacią znaną i wyniesioną na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej jako wzorzec pojednania polsko-ukraińskiego. Więc nawoływanie do wartości, potępienie zbrodniczych ideologii, to jest, prawda, zasada normalności, budowania społeczeństwa. I jako Ukrainiec, jako patriota zdecydowanie odrzucił, prawda, wszelkie rewolucyjne, radykalne, bezbożne metody walki o własne państwo.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara z Wrocławia.
Prosimy.
Ja widzę tylko jedyną drogę dla nas i dla narodu ukraińskiego. Jedyną, jaką biskupi pokazali pojednanie z Niemcami. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Tam też na Ukrainie lała się po prostu krew. Ja mam 55 lat, ale znam opowieści i moja rodzina też w Stanisławowie zginęła. I gdzieś pod lasem pochowani. I to jest po prostu straszne. I jak my będziemy tak roztrząsać, to my nigdy nie dojdziemy do konsensusu. Jedyną drogą, właśnie dwa narody, niemiecki i polski, można powiedzieć, były ofiarami faszyzmu. Dwa narody, bo przecież nie wszyscy Niemcy chcieli wojny, prawda? Oni przeżywali tragedię. I tu podobnie, dwa narody, polski i ukraiński, są ofiarami nacjonalizmu, banderyzmu. I trzeba na ten problem tak popatrzeć, że oni też przeżywają tragedię. A ekshumację to nie ma sensu, bo na przykład moja rodzina, to dziadek dowiadywał się, to gdzieś pod lasem pochowani. No to przecież by trzeba tą całą Ukrainę rozkopać im. To oni nie pozwolą. Więc ja mam konkretną taką propozycję, żeby usypać z tych wszystkich miejsc wysoki kurhan grób wspólny. Mamy tradycję kurhanów, prawda, jest piękny. I na szczycie postawić kamienny krzyż z Jezusem Chrystusem i prawa ręka, czy jedna ręka przybita do flagi polskiej, a druga do ukraińskiej, oczywiście tej niebiesko-żółtej, jako dwa narody, które są ofiarami tego nacjonalizmu. I tam się modlić. I tam się spotykać. I to będzie jedyna droga, bo nie dojdziemy. To będzie rozdrapywanie ran cały czas i jeden drugiemu będzie i nigdy nie dojdziemy do pojednania.
Bardzo dziękuję pani Barbaro. No. Dziękuję pani za głos. Panie profesorze, czy panowie zgodzimy się z tym? No bo też No, no niektórzy przy katastrofie smoleńskiej tak mówiliby, że po co
nie
to.
Nie chcę zabierać czas panu posłowi, bo ja myślę, że będzie.
Trudno jest dokonać analogii między sytuacją z końcówki lat 60. listu polskiego episkopatu do episkopatu niemieckiego, kiedy to w Niemczech nie panował narodowy socjalizm, episkopat niemiecki nie był pod wpływem żadnej ideologii i to była rozmowa dwóch wolnych narodów, dwóch wolnych episkopatów. Natomiast ze strony ukraińskiej mamy zupełnie inną sytuację. Państwo, które jest budowane od kilku lat na ideologii banderowskiej, jak grzyby po deszczu, powstają w każdej mniejszej lub większej miejscowości ukraińskiej pomniki Stefana Bandery, monumentalne budowle. Bieda aż piszczy, korupcja niewyobrażalna i olbrzymie pomniki Stefana Bandery. Nie ma w tej chwili na Ukrainie, czy to tej wschodniej, czy
rozumiem, że taki
żyzny
grunt tam teraz jest.
Problem polega na tym, że to, co pani przedstawiła, tą analogię, jej niestety nie ma. To znaczy i druga strona, jest mocno zainfekowana ideologią, która spowodowała ofiary i w naszym narodzie, i w ich narodzie. Naszą rolą jest przedstawić jasne świadectwo. Jeśli oni przyjadą do Polski, jeśli Polskę traktują tak, jak w tej chwili ją traktują, jako tą bramę do Europy, jeśli przyjadą i zobaczą i usłyszą od polskich sąsiadów, że na naszej ziemi banderyzm jest zabroniony, bo to są czasami prości ludzie, którzy nie znają zaszłości historycznej. Widzą te czerwono-czarne flagi, widzą te portrety Stefana Bandery, Romana Szuchewycza i przyjadą do polskich sąsiadów i polski sąsiad im powie, że u nas jest to zabronione, ponieważ to są symbole ideologii, które spowodowały wymordowanie dziesiątek tysięcy naszych rodaków, ale również waszych rodaków.
To nie są kwestie tylko polityczne.
To jest kwestia również pewnej pedagogiki, pewnego tłumaczenia pewnego zjawiska. Jeśli my próbujemy zachowywać się w tej sprawie neutralnie, a taką pozycję przyjmujemy pod wpływem, to co powiedział pan profesor, mam wrażenie mocarstw zewnętrznych i tych, którzy źle życzą naszemu narodowi polskiemu i narodowi ukraińskiemu, żebyśmy nadal byli w stanie takiej, nie zimnej wojny, ale pewnego konfliktu, który może w każdej chwili wybuchnąć. Bo my widzimy w tej chwili sytuację bardzo mocnego napięcia na linii Polski Instytut Pamięci Narodowej i Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Kiedy Ukraińcy domagają się od strony polskiej zalegalizowania wszystkich nielegalnych pomników, które gloryfikują, oddają cześć zbrodniczej ideologii, patrz, bojownikom OUN, UPA na ziemiach polskich. Państwo polskie nigdy nie może się na to zgodzić, a kartą przetargową jest dalsza praca polskich archeologów, często zwykłych, bym powiedział, osób zaangażowanych, to nawet nie zinstytucjonalizowanych, reprezentujących jakieś instytucje państwowe. Czasem grupka harcerzy, czasem jeden historyk i grupa młodzieży, którą zaszczepił bakcylem dotarcia do tej prawdy, upamiętnienia, oddania tego chrześcijańskiego szacunku osobom zmarłym. Naprawdę 95% osób, które leżą w ziemi ukraińskiej, naszych rodaków, do tej pory nie zostało ani określonych, gdzie konkretnie. Tak jak pani mówiła, gdzieś tam pod Laskiem, to nie jest tak, że całą Ukrainę trzeba przekopać. To, co mówi często w wystąpieniach medialnych, przywołany już tutaj pan doktor Leon Popek, żyją jeszcze ostatni świadkowie tamtych dni. I naprawdę można dotrzeć do tego, gdzie, w którym miejscu te masowe mogiły się znajdowały i przeprowadzić ten proces ekshumacyjny i w końcu pochować w zbiorowych mogiłach, czy też pojedynczych, w zależności czy się da to określić, czy się nie da, tych naszych rodaków, którzy zostali w okrutny sposób pomordowanych.
Ta świadomość też, panie profesorze, naszego narodu, czy narodu ukraińskiego, bo tak, żeby może nie roztrząsać, tak, ale pytanie, bo jeszcze powiemy, że oni też mają biedę z tej racji, że Rosja na nich napadła, są w stanie wojny, to tym bardziej nie dobijajmy się o te sprawy, bo tak naprawdę po co?
Ja zapytam się, czy takie same standardy miałby państwo izraelskie stosować, czy takie same standardy miałoby stosować jakiekolwiek inne państwo normalne. Proszę państwa, że pewnych tematów dotyczących naszego bólu nie wchodźmy w to, dlatego że może to być komuś przykre, prawda? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że jest to jak najbardziej fałszywa interpretacja tego, co się wydarzyło w latach 60. pojednania polsko-niemieckiego. Polsko-niemieckie pojednanie mogło być tylko na fundamentach. Prawda? Jak ten
bo my byśmy chcieli też takiej właściwej, panie profesorze, interpretacji, bo my też musimy rozumieć historię, rozumieć relacje, albo jak je budujemy. Dziś też mam jakieś sąsiedztwo, prawda? I coś może się coś zdarzyć, może nie aż tak okrutnego, ale pytanie, no...
Są sytuacje, rzeczy doraźne i są fundamentalne, prawda? Stanowiące o kondycji społeczeństwa. Więc, prawda, jeżeli jesteśmy społeczeństwem normalnym, a takim powinniśmy być, jeżeli chcemy, żebyśmy byli traktowani jako społeczeństwo normalne, czy przez Niemcy, czy przez Ukrainę, czy przez Rosję, prawda, to musimy się normalnie zachowywać. I do kanonu tej normalności należy, prawda, pamięć zbiorowa i zadośćuczynienie względem ofiar niewinnych, które należały do tego narodu, prawda? Bo jak mówił Cyprian Norwid, że prawda, naród to jest, historia to jest, prawda, dzień dzisiejszy, cokolwiek dalej.
I to znaczy, że co nasz naród zrobi względem swoich ofiar, to nie jest, bo teraz nieraz jakieś restytucje, prawda?
To nie jest sprawa polsko-ukraińska, to nie jest sprawa, to jest przede wszystkim sprawa polska. Wyłącznie suwerenna sprawa polska, do której nikt nie powinien, prawda, się wtrącać, żadna inna strona. Przynajmniej wyartykulować sobie, że takie zaniedbanie mamy. Jeżeli w tej chwili nie ma możliwości uporządkować spraw pochówków po stronie ukraińskiej, w takim razie musimy, prawda, ubolewać i, prawda, na różne sposoby tę kwestię podnosić. Ale to nie jest kwestia targów, to nie jest kwestia dialogu, to nie jest kwestia jakiejś negocjacji, to jest kwestia rachunku sumienia swojego, prawda. To, że sąsiednie państwo czci zbrodniarzy, to, że, prawda, główne ulice miast są nazywane, prawda, osobami, które są jednoznacznie w polskiej pamięci zbiorowej zakodowane, możemy tylko ubolewać nad tym, prawda? Możemy, ale też wyciągnąć wnioski, że nie mamy tutaj przestrzeni, o czym rozmawiać, prawda? Tak zwany Instytut Pamięci Narodowej na Ukrainie, no jest to, prawda, placówka propagandy banderowskiej, która w żaden sposób nie powinna być uwzględniana w jakichkolwiek rozmowach czy negocjacjach, prawda, państwa polskiego, IPN-u polskiego, jeżeli ma być to placówka wiarygodna i reprezentująca polską rację stanu. O czym możemy z neonazistami rozmawiać? O czym możemy, prawda, z różnymi wypędzonymi, prawda, tam po stronie niemieckiej, które się piętnuje i tak dalej, i tak dalej, mówi się, że to są środowiska relatywizujące zbrodnie, relatywizujące ideologię nazistowską. Więc, prawda, nie mamy tematu i tutaj powinno nam po prostu być pewne czerwone światło. Nie mamy o czym rozmawiać, natomiast mamy problem aż tak ogromny. Chcemy się pojednać, natomiast musimy, tak jak pan poseł powiedział, prawda, znaleźć kontrahenta. Jeżeli, prawda, po stronie ukraińskiej dość często jako partner do rozmów Episkopatu Polskiego brany jest episkopat grecko-katolicki. Przypomnijmy sobie, przed kilkoma dniami się ukazał wywiad w niedzieli księdza arcybiskupa Mokrzyckiego, który jednoznacznie stwierdza, że, prawda, episkopat grecko-katolicki jest skażony nacjonalizmem, że biskupi grecko-katolicy są zwolennikami ideologii banderyzmu, prawda, bo takimi są. O tym świadczą wypowiedzi, o tym świadczą, prawda, kazania, o tym świadczą, prawda, publiczne wystąpienia. Mamy mnóstwo tego rodzaju przykładów. Więc, prawda, o czym my możemy albo dewaluować dalej, prawda, ideę porozumienia, pojednania i przebaczenia, prawda, bo nie można przebaczyć komuś, kto ustawicznie trwa w grzechu, prawda, kto mówi, tak, ja ubolewam, ale dalej czczę oprawców, dalej czczę ideologię, która do tego doprowadziła. Jest to zaklamanie, jest to pewna...
Nie ma warunków.
Jest to paranoja pewna, prawda, w sensie logicznym i teologicznym, prawda, beznadziejna jakiś impas, prawda, który nawet szkoda o tym rozmawiać. Natomiast ta idea, która też została nagłośniona przez panią, usypanie kurhanu, mi się wydaje, że jest czymś ważnym. Oczywiście można byłoby się spierać na temat kształtu i samej wymowy tego, natomiast miejsce pamięci tych ofiar musi być. Musi być wymierny symbol. My jesteśmy akurat, prawda, i pan poseł związany ze środowiskiem lubelskim, ja mieszkam od dziesiątku lat w Lublinie, prawda, mamy na terenie miasta obóz zagłady Majdanek. Widzimy, jak w porze wakacyjnej zawsze przyjeżdżają grupy młodzieży żydowskiej, żeby
poklonić się, żeby dotknąć, żeby współczuć, żeby, prawda, poczuć, prawda, ten ból, ten nieznośny, prawda, ten ciężar bólu i dramatu, które doświadczali, prawda, więźniowie tego i ofiary Majdanka. Takie miejsce musi, prawda, być też, które w sposób namacalny, widoczny byłoby świadczyło takie mauzoleum woleńskie, prawda. Oczywiście jest to sprawa, która oczekuje na kolejne kroki, na kolejną realizację. Mi się wydaje, że jeżeli społeczeństwo polskie będzie kroczyło drogą suwerenności, to ten pomysł, który pani w tej chwili nagłośniła, będzie zrealizowany. Nawet, proszę państwa, no jeżeli jest zakaz, w tej chwili zakaz urzędowy ekshumacji szczątków, no to postawić, jeżeli nie ma możliwości upamiętniania szczątków w miejscach poniesienia śmierci, no to czy nie warto się zastanowić nad tym, że, prawda, ten kurhan przyjął, prawda, te szczątki, żeby wystąpić do strony ukraińskiej o zwrot tych szczątków, prawda?
To jest, no...
Musi być miejsce, prawda, które by wzbudzało zadumę i świadomość dramatu, prawda?
Bo to już, no to jest to kwestia edukacji. Każdy naród powinien myśleć, z jednej strony, jak upamiętni, a drugi edukować swój naród.
Oczywiście.
Tak. Jeszcze jeden może telefon. Bardzo proszę, telewizja trwa.
Halo, szczęść Boże, można już?
Szczęść Boże, można, tak.
Anna Gniewno. Ja serdecznie Bóg zapłać obu panom, panu profesorowi głównie, bo ja to jestem pokolenie matura 67 i właściwie dopiero teraz uczę się historii. Także serdecznie Bóg zapłać za te wspaniałe lekcje historii. I chciałam poruszyć właściwie dwie lub trzy sprawy, no chyba nie zdążę. Widziałam film Wołyń. Wydaje mi się, jestem tym no to bardzo poruszona. Oczywiście teraz no, staram się dociekać różnych problemów związanych z tym filmem, z historią, ale wydaje mi się, że dość taką sytuację może w naszej obecnej polityce, czy oddaje taka reakcja dość dziwna moich wielu znajomych, no odważnie wypowiadających swoje poglądy, powiedzmy na temat Wołynia. Pytam się, czy widzieli film. Nie, ach nie, wolimy tego nie zobaczyć, nie widzieć. A ja mówię, no jak to, przecież jakby bardzo dziwne reakcje, że jakby nie chcą albo odsuwają to od siebie. No przecież oglądają różne, o wiele powiedziałabym, może bardziej...
Rozumiemy pani Anno. Tak. Drugi temat.
Jeszcze dość ciekawa, moim zdaniem, jeśli można, panie profesorze, bo jest takie powiedzenie strachy na lachy. Wydaje mi się, oczywiście to jest na pewno jakoś związane z tą historią etymologicznie i teraz jest pytanie dla pana profesora, także, że czy tego się dobrze używa? Czy tak powinno się używać? Bo wydaje mi się, że to całe milczenie, ten lęk przed mówieniem o tym, to był też jakiś potworny lęk tam właśnie ludzi mieszkających na wschodzie, ale nie tylko. Pozdrawiam serdecznie, Bóg zapłać. Życzę powodzenia.
Bardzo dziękujemy za pani telefon. Panie profesorze?
Znaczy mi się wydaje, że tą traumę i te przeżycia psychologiczne, psychiczne ofiar musimy jednoznacznie uszanować i powiedzieć, że jest to konkretne przeżycie konkretnych osób, u których te straszne widoki pozostaną do końca życia i lęk, i strach, i prawda, cała ta złożona trauma będzie im towarzyszyła. I to jest, prawda, ci, którzy byli dotknięci tą zbrodnią, prawda, w sposób pośredni chociażby, widząc zaglady swoich rodziców, widząc, prawda, te straszne widoki. Natomiast inną sprawą jest sprawa społeczeństwa. Sprawa, prawda, bardziej ujęta w kategoriach etycznych, w kategoriach społecznych, w kategoriach, prawda, pewnej sprawiedliwości społecznej, prawda, ladu. Społeczeństwo jest wspólnotą, prawda, każdy naród jest wspólnotą świadomą swojej historii, prawda, stron chwalebnych i stron, prawda, ciężkich, dramatycznych. Dość często te strony dramatyczne krzepią serce, cementują społeczeństwo. Kilkakrotnie przytoczony tutaj przykład narodu żydowskiego jest dla nas doskonałym, prawda, przykładem, prawda, że obowiązkiem młodzieży żydowskiej w pewnym wieku jest przyjechać zobaczyć Auschwitz, przyjechać zobaczyć Majdanek, dotknąć, zobaczyć, że się jest Żydem i wielu, prawda...
Mimo, że to jest bardzo wstrząsające.
Mimo, że jest to bardzo wstrząsające, prawda. Ja się przyznam, prawda, mieszkam w Lublinie od od dawna, natomiast no, nie przekroczyłem dalsze niż prawda, to wejście do muzeum, bo jest to dla mnie wstrząsające, prawda? Nie wiem, jak zareaguję. Wiem, że jest to coś strasznego. Natomiast na poziomie zmysłu, prawda, boję się dotknąć, prawda, i tak dalej. Ale wiem, nie kwestionuję, nie neguję, wiem, że jest to straszne miejsce. Więc, prawda, świadomość też, że, prawda, wielu za to, że przynależało do tej wspólnoty, przynależało do tego kościoła, prawda, bo dość często, prawda, powodem, dla którego ludzie byli uśmiercanie było ich przynależność do kościoła. To, że poszli w niedzielę, prawda, do kościoła rzymskokatolickiego, było znakiem, że muszą być zamordowani, prawda. Więc to musi, prawda, i nas, i prawda też, żeby biskupi przyjechali, pomodlili się na tym miejscu, żeby było to symboliczne, a może nawet niesymboliczne miejsce, gdzie, prawda, wznosimy modlitwy, nie jakoś za pojednanie, prawda, nieokreślone, to co w swym czasie też ksiądz arcybiskup Mokrzycki nazwał, prawda, puste frazesy bez treści, prawda, bo te deklaracje pojednawcze, które były podpisywane, były dość często, prawda, pozbawione tego sedna i powiedzenia prawdy, prawda, powiedzenie, nazwanie rzeczy po imieniu, bo tego oczekujemy, żeby nazwać rzeczy po imieniu, wiedzieć, prawda, kto, dlaczego ginął i za kogo się modlić. Stąd też no, uważam, że prawda, musimy rozdzielić ten lęk irracjonalny, lęk, dramat osób, które doświadczyły tego i boją się o tym mówić i obowiązek społeczny, który spoczywa na każdym normalnym społeczeństwie.
Panie pośle, zdanie.
Oczywiście tu odwaga jest potrzebna, odwaga ze strony przedstawicieli państwa i polityków, czyli tych, którzy troszczą się o dobro wspólne w sposób rozsądny. Ten rozsądek jest konieczny. Powinniśmy wyciągać wnioski z historii. Druga rzecz, Pospolita nie do końca rozsądnie postępowała wobec właśnie Stefana Bandery, Romana Szuchewycza. Czasami w sposób pobłażliwy traktowano to zachowanie. A patrzmy, oni, mówię o banderowcach, o osobach, które były uwładnięte tą ideologią szowinizmu ukraińskiego. Oni mordowali przede wszystkim tych, którzy byli głównymi orędownikami jedności, braterstwa między narodem polskim a narodem ukraińskim. Tych, którzy wspierali Ukraińców. No, wicepremier, minister spraw wewnętrznych Bolesław Pierecki no, był głównym orędownikiem pojednania i współpracy i asymilacji w ramach II Rzeczpospolitej narodu ukraińskiego. I został zamordowany właśnie przez tą grupę terrorystów, którą kierował Stefan Bandera. I my musimy w tej chwili, jako politycy, mówię tu jako parlamentarzysta, no, wywierać presję na innych parlamentarzystach i oczekuję również takiej presji ze strony no, zwykłych Polaków, świadomych tego, że jeśli tego problemu na tym etapie nie zatamujemy i nie zmienimy tego wektora polityki państwowej, no to będziemy mieli duży problem. Ja tu wspomnę jeszcze ten jeden ważny element, bo to nie jest tak, że my tylko i wyłącznie negujemy. My też proponujemy coś konkretnego. Pan profesor wspomniał o uchwale upamiętniającej błogosławionego Grzegorza Homyszyna. Pan profesor był sprawcą głównym tego, że parlament jednogłośnie przyjął tą uchwałę, bo zainicjował to, ja ten projekt złożyłem i ja go prowadziłem w Sejmie i Sejm jednogłośnie przyjął. Znaczy my, polscy parlamentarzyści, jesteśmy w stanie, mówię, od lewa do prawa zgodzić się, aby przedstawić, co z punktu widzenia racji stanu Polski, ale również racji stanu Ukrainy. Upamiętniliśmy Ukraińca, duchownego grekokatolickiego, który był głównym orędownikiem. Szukajmy tych wspólnych punktów na mapie historii Polski i Ukrainy i je podnośmy. Strona ukraińska podnosi takie punkty, które z punktu widzenia nas, ale również innych narodów i łączności cywilizacyjnej. Ukraina chce być częścią Zachodu, chce być częścią cywilizacji europejskiej, a wybrała jako fundament konstytuujący swoje państwo, no mit antycywilizacyjny. Mit, który jest nie do pogodzenia z chrześcijańską tradycją Europy, no jest po prostu najgorszym zwyrodnieniem barbarzyństwa.
Panie profesorze, przed nami Narodowy Dzień Pamięci Upamiętnienia Ofiar Ludobójstwa. Czy apel, to jest jakieś jedno środowisko będzie to upamiętniało, czy jak pan profesor powiedziałby, to chociażby naszym widzom?
tak jak ojciec wspomniał, jest to narodowy dzień, czyli prawda, nie powinien być to dzień, który łączy tylko pewne środowiska kresowe, patriotyczne, ale musi być, prawda, to ogólnonarodowy dzień zadumy. A żeby takim stał, to powinna być, prawda, powinien być też głos, wybrzmieć ogólnonarodowy. Głos prezydenta państwa, głos episkopatu Polski, prawda, bo nie słyszeliśmy taki głos jednoznaczny i konkretny w sprawach jakżeż jednoznacznych, prawda, bo śmierć 100 tysięcy katolików należących do Kościoła polskiego, bo diecezja ludzka i archidiecezja lwowska to były części, prawda, przed wojną Kościoła polskiego. To są części tego narodu. Więc, prawda, musi, żeby ten dzień stał się dniem narodowym, musi wybrzmieć też, muszą wybrzmieć głosy reprezentujące naród.
Bardzo dziękuję, panowie. Dziś byli z nami pan profesor Włodzimierz Osadczy. Dziękuję.
Dziękuję.
I pan poseł Tomasz Rzymkowski. Dziękuję. Dziękuję też państwu za uwagę. Dziękuję za podjęcie tego tematu, który dziś zaproponowaliśmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.